Drodzy słuchacze, wielu z Was zasiadało dzisiaj na tronie w przybytku potrzeb fizjologicznych znajdujących się w naszym kręgu cywilizacyjnym, w prawie każdym budynku lub kompleksie budynków przynajmniej, gdzie przebywają ludzie. W domach, szkołach, miejscach pracy, wypoczynku, w koszarach i szpitalach, na dworcach i w świątyniach. Po zakończeniu posiedzenia tamże, nie chcąc opuszczać tego pomieszczenia odosobnienia i wracać między ludzi, czy choćby do swoich własnych spraw z zabrudzonymi okolicami części ciała, z której właśnie zrobiliście należyty użytek, ani nie chcąc sobie pobrudzić bielizny, ani roztaczać nieprzyjemnej woni, zapewne użyliście papieru toaletowego, żeby oczyścić powierzchnię właśnie pomiędzy pośladkami, być może też na nich. I dzisiejszy odcinek audycji Epicentrum będzie poświęcony temu właśnie wynalazkowi i jego alternatywom w przeszłości i współcześnie, i kilka takich pouczających, kilka zabawnych, a kilka pewnie i takich historii dzisiaj ode mnie usłyszycie. A być może też od dzwoniących słuchaczy, bo jak to zwykle, gdy jest audycja na żywo, można, mam nadzieję, będzie, że pozwoli na to technologia, dzwonić Skype'em lub telefonem. No i są też czaty do Waszej dyspozycji radiów, które powiedziałem, a powiem jeszcze raz, Kontestacja i Nocne Radio, żeby było w nagraniu. Ja się nazywam Byte Eater, dzisiaj jest 12 czerwca 2018 roku, tak dla porządku jeszcze. No więc, co robili ludzie w dawnych czasach? W dawnych czasach ludzie, po tym jak zrobili to, co mieli zrobić, to no, nie czyścili się w ogóle. Zwierzęta zwykle tego nie robią. Po prostu tak są zbudowane. No i ludzie też są tak zbudowani, że w odpowiedniej pozycji, no tam raczej niewiele to przeszkadza przy takim trybie życia, jaki prowadzili ludzie dawno temu. Chodzili nago, żyli tam, gdzie było przeważnie ciepło, to znaczy w Afryce. No i tak sobie właśnie funkcjonowali bez jakiejś potrzeby posługiwania się środkami czystości w ogóle, jakimkolwiek. No, potem zaczęli się, no wiadomo, że tam, gdzie była woda, no to można było się obmyć w wodzie. Tam, gdzie był piasek, można było się oczyścić piaskiem. Także i zwierzęta to robią w jakimś stopniu, niektóre przynajmniej. Chociaż tutaj jest pewna hipoteza, bo jak wiecie, człowiek jest dość słabo owłosiony w porównaniu z innymi ssakami, ze swoimi przodkami, także małpimi. Tutaj mnie zjedzą przeciwnicy tej teorii, ale no, na ten temat już było w innych odcinkach. Tak więc człowiek utracił wiele owłosienia, ale są części ciała, na których nie utracił, na przykład na głowie. Chociaż z wiekiem to tam zwłaszcza mężczyźni tracą też. W okolicach łonowych również. I również w odbycie. Tak, na odbyt jest owłosiony u człowieka. No i dlaczego? Można by się pytać, po co tam jest potrzebne włosy? No, że pod pachami, że w okolicach łonowych, czy na twarzy, czy na głowie, to można jakoś uzasadnić jeszcze, ale po co tam? No, jedna z hipotez, którą naukowcy mają, jest właśnie taka, że podobnie jak u zwierząt, tak i u ludzi dużą rolę odgrywa zapach, nawet i podświadomy, feromony, ale również inne substancje zapachowe, które wydzielamy, świadczą o naszym zdrowiu, o naszych antygenach, o naszej zgodności genetycznej, kompatybilności pod kątem rozmnażania się, tak, czy zdrowe potomstwo możemy z kimś mieć, to wyczuwamy to po zapachu. No i że te zapachy, które pozostają z różnych wydzielin, potu, moczu, a to zwłaszcza u psowatych, kotowatych, tak, tutaj to odgrywa rolę dużą, ale również i u innych, czy też no, wszelkie wydzieliny, które z ciała się wydobywają, pozostawiają zapach. O, wół piżmowy wydziela piżmo, tak? I to są też w okolicach odbytu takie włosy. No więc być może właśnie po to zostały człowiekowi włosy tam, żeby właśnie ten zapach się nie ulatniał tak szybko, tylko żeby pozostawał i żeby można było odróżniać ludzi po nim. To znaczy nie poznawać, kto jest kto, tylko odróżniać, czy no, chcemy z takim człowiekiem się zadawać bliżej, a być może i spłodzić potomstwo. Tak więc co robili ludzie później? Czyścili sobie te okolice rękami. Muzułmanie do dziś uważają, że należy to robić ręką lewą wyłącznie. I no, ta lewa ręka jest taka do pośredniejszych czynności, w szczególności do niedowitania się. Wita się podając prawą rękę, a nie tą, którą się sobie grzebie, żeby oczyścić sobie po tym, jak się dokonało wydalania takiej czynności. Tak. Więc tam, gdzie jest woda, należy się obmyć wodą. Oni to bardzo w tamtych kulturach północnoafrykańskich, bliskowschodnich praktykują, że właśnie, że się należy umyć po każdej takiej czynności, o ile jest dostępna woda. Jeżeli nie, no to są inne ewentualności. No ręka, no piasek, oczywiście, że tak, pustyni jest tam dużo, więc gdy wody nie ma lub jest jej mało i tylko do picia trzeba ją oszczędzać, trzeba wykazywać preferencje co do właściwego użytku dóbr rzadkich, oszczędzać, mówiąc wprost, no to wtedy można i wskazane jest użyć piasku jako alternatywy, na przykład jeżeli jest dostępny w dużej ilości. Liście, tak, duże liście, wytrzymałe liście, grube liście zwłaszcza. Myślę, że wielu z nas, ja też, używaliśmy nieraz w różnych okolicznościach outdoorowych, czyli na polu, na wycieczkach, jako dzieci. Tak, natomiast później, no ponieważ się jest coraz większym, a liście nie, liście, no tu trudno znaleźć wystarczająco duże, wytrzymałe i grube liście na dorosłego człowieka, no to już się tą praktykę, między innymi z tego względu, zarzuca stopniowo. Starożytni Europejczycy także używali rąk, chociaż mieli też ciepłe fontanny, tak zwłaszcza jacyś tam bogaci, to był luksus, tak, że podgrzewana woda, tryskająca, po to, żeby się nad nią nadstawić w takim jakimś rozkroku i sobie umyć. Francuzi potem, korzystając z tego, rozwinęli to w urządzenie z ceramiki łazienkowej, armatury łazienkowej, o tak powiem, i wymyślili bidet, czyli coś, co tryska sobie właśnie bez. Zanim były instalacje hydrauliczne, zanim byli hydraulicy, no to pod ciśnieniem można było na przykład na wysokości umieścić zbiornik, tak jak Egipcjanie zresztą prysznice konstruowali, że przelewali z jednego wyższego basenu do niższego wodę i można było się pod to podstawić. W Soczi ci, którzy instalowali tą armaturę łazienkową, tego nie znali i potrafili zainstalować, są takie zdjęcia w internecie do znalezienia, że w jednej łazience potrafili zainstalować dwa sedesy, dwie muszle klozetowe obok siebie, a w innej dwa bidety, no bo oni tego nie odróżniali. No i myśleli sobie, że to jest dla dwóch osób po prostu jednocześnie używających. Obecnie na południu Europy, bardziej niż na północy również i w Europie Środkowej, w naszej części Europy, zwykle używamy po prostu papieru toaletowego. Natomiast na południu popularniejsze jest, na przykład we Włoszech, że się wycierają, a potem jeszcze się podmywają po wytarciu, czyli odwrotnie niż w większości innych miejsc na świecie, jeżeli by się robiło i to, i to. W Indiach papier toaletowy jest rzadkością, głównie w miastach jest spotykany, ale 95% ludzi w Indiach obmywa się wodą. Tam, gdzie woda jest trudno dostępna, a wciąż jest to duża część kontynentu, no to kamień bywa używany, czy też liście właśnie, czy inne takie podręczne do znalezienia łatwego rzeczy. W Indiach jest w ogóle też ten problem, że ludzie się załatwiają w ten sposób w miejscach publicznych. Znaczy, to nie chodzi o to, że to jest na widoku, na środku miasta. Nie, przeważnie idą gdzieś na ubocze, tak? Gdzieś pod drzewo, gdzieś na brzeg rzeki, tak? Ale chodzi o to, że zbyt duża liczba tych fekaliów pozostających na otwartej przestrzeni i zmywanych do rzek i do zbiorników, nawet takich, z których się czerpie wodę nie tylko do użytku domowego, ale też pitną nawet, no powoduje rozprzestrzenianie się chorób. I związane jest to z tym, że oni Nie chcą mieć w domu szamby często, bo takie szambo, no raczej ich nie stać na to, żeby zamówić usługę opróżniania takiego szamba, tylko musieliby je opróżniać raz na rok czy raz na ileś lat, w zależności od jego wielkości. Jeżeli już stawiają, to stawiają wielkie, takie na 15 lat starczące na przykład, i wtedy ich stać, żeby zamówić. Ale tak to by musiała kobieta z takiej rodziny wyjmować to raz do roku czy raz na parę lat, zawartość. No a to było coś, co robiły tylko najniższe kasty. Więc nikt tego nie chce robić. To jest coś czyniącego człowieka nieczystym, kalającego jego poczucie godności. I już lepiej nie mieć szamba i wychodzić poza dom. No bo w domu no, nie ma miejsca takiego odpowiedniego. No, nie ma oczywiście kanalizacji, no więc nie ma tej nowocześniejszej alternatywy. Ale choćby szambo by sobie postawili. Ale nie, nawet jak ich stać, to sobie nie postawią. Właśnie z tego względu kulturowego. W Japonii, słuchajcie, jest nowoczesność. Tam projektowanie ubikacji jest jedną z takich dziedzin, z których Japończycy przodują wśród narodów świata. I projektują rozmaite właśnie na przykład muszle klozetowe, które mierzą poziom cukru w moczu. Albo które cię ostrzegają przed jakimiś chorobami, które możesz mieć. Zawierają, podobnie jak w Turcji, zintegrowane często bidety. No i jest zestaw przycisków po japońsku, z japońskimi znaczkami. Jak nie jesteś, znaczy w miejscach jakichś takich publicznych, nie wiem, dworce, lotniska, to tak, to tam jeszcze będzie po angielsku. Ale jak pójdziesz gdzieś do jakiejś restauracji, albo u kogoś prywatnie jesteś w domu gościem i pójdziesz do łazienki, no i po skorzystaniu z ubikacji widzisz rząd przycisków, czerwone, niebieskie, rozmaite, ale każdy oznakowany jakoś po japońsku. No i jak tu spuścić wodę? No bo normalnie chciałbyś spuścić wodę, ale możesz sobie, znam takiego człowieka, co nacisnął przycisk, który mu się wydawał, że powinien nacisnąć, a ten przycisk włączał właśnie ten bidet. No i ciepła woda tryskająca z wnętrza, z otworu właśnie zainstalowanego wewnątrz muszli klozetowej, go opryskał, a wyszedł stamtąd mokry. Podobna pułapka jest w tanich hostelach, takich na przykład Formule 1, taka sieć jest we Francji, gdzie zamknięcie drzwi do łazienki po raz drugi, czyli po wyjściu z założenia, powoduje spryskanie mieszaniną wody i środka czystości z środka dezynfekującego no, toalety, tak? Sedesu, całej powierzchni. To szybko wyparowuje i no, bo jest tam też wentylacja. W każdym razie, jeżeli byście tam weszli i przypadkiem sobie otworzyli drzwi, a z zamiarem być może wyjścia i zamknęli, albo nie domknęli, ktoś by wam próbował wejść, a wy byście zamknęli, próbowali się zamknąć już tak na dobre tam, no to powtórne zamknięcie drzwi. Mówię o realiach z lat 90. To znaczy, prawdopodobnie teraz mają tam fotokomórkę czy coś, co wyczuwa, czy jest człowiek w środku, czy nie, ale wtedy tak nie było i można było, i uczulali na to, zwłaszcza obcokrajowców nieobeznanych z tym systemem, żeby się nie dać zdezynfekować, będąc w środku. Więc jeszcze jest taki dylemat, słuchajcie. Podczas gdy siedzimy na tronie i z niego, no i zakończymy posiedzenie, to dalej i się podcierać, czy też wstać, ale pochylonym, żeby nie zewrzeć pośladków i nie rozetrzeć zawartości, i wtedy się wytrzeć wygodniej, bez tam kontaktu ręki z wnętrzem muszli klozetowej ewentualnym. I jak nauczyć tego dzieci? Czy uczyć tego dzieci w ogóle, czy liczyć, że się same nauczą, tak? Od momentu, kiedy się ich przestanie podcierać, czy będą tą czynność już naśladować wystarczająco dobrze, czy obserwować, jak ją naśladują, a potem to, co im robimy, same sobie zaczynają robić i wtedy ich zostawiać własnemu losowi i własnej zdolności. No, jak to mówi cytat z opisów, lepiej mieć tarcie w punkcie podparcia, aniżeli parcie w punkcie podtarcia. Czego jeszcze używano? Tak z historii. Kamieni, to już mówiłem, muszli, zwłaszcza nad morzem, tam gdzie muszle występują w obfitości różnych takich innych twardych rzeczy. Kolby kukurydzy były też popularne. Majowie ich na przykład używali do tego celu. Również koloniści amerykańscy, czyli ci tam Anglicy, Niemcy, Francuzi, Hiszpanie, Holendrzy, kto tam jeszcze przypływał do Ameryki. Natomiast papier toaletowy ma ciekawą historię, bo w Chinach papier w ogóle wynaleziono i produkowano od dawna, stosowano go nie tylko do pisania, ale również od co najmniej drugiego wieku przed naszą erą do pakowania różnych rzeczy, do przekładania, papier śniadaniowy może nawet. Natomiast co najmniej w VI wieku zaczęto go używać również do celów higienicznych, do celów właśnie higieny po defekacji. Jan Zituj w 589 roku pisze, że no takiego papieru, który zawiera słowa pięciu mędrców, takich chińskich filozofów wysoko cenionych, to do tego celu by nie użył, do podtarcia się. I to jest pierwsza wzmianka właśnie o tym, że takie papier już wtedy też miał zastosowanie. We wczesnym XIV wieku papier toaletowy był w Chinach już produkowany masowo. Nie używali natomiast wody do... czyścili się tylko papierem, czyli tak jak to robimy my w większości obecnie w tej części Europy. Arabski pisarz to odnotowuje, no bo dla niego było to coś dziwnego, bo u nich oczywiście się podmywali po każdej takiej czynności. Chińskim cesarzom robiono w międzyczasie oczywiście perfumowane kawałki papieru służące do tego celu. W Japonii natomiast od III, być może wcześniej, do co najmniej XIII wieku w użyciu były czugi, czyli kawałeczki drewna, takie patyczki, szpatułki specjalnie uformowane no i przeznaczone na ten cel. W starożytnym Rzymie, jak już jesteśmy w czasach dawnych, póki co były latryny. Takie latryny były budowane zarówno w samym Rzymie, jak też w innych miastach, w innych miejscach podbitych przez Rzymian. Zwiedzamy różne katakumby, różne kolosea, czy te amfiteatry. Tak, no ale czasem się zdarzy też i latryna, czyli miejsce, gdzie było kilka czy kilkanaście takich otworów na kamiennej płycie, na których się siadało. To służyło jako sedes po prostu. Sedes zresztą po łacinie znaczy siedzisz. To jest czasownik w drugiej osobie. Więc takich sedesów było wiele i korzystano z nich jednocześnie. No nie krępowano się siebie nawzajem wcale tego, że obok ktoś też się załatwia. I używano jednej czy kilku do czyszczenia takich narzędzi, które się nazywały tersorium, bardziej z łacińska, czy też bardziej z grecka, ale to też jest łacińskie słowo, xylospongium, od drewna i gąbki. Oczywiście gąbki niesyntetycznej, takiej jakiej dzisiaj używamy, tylko gąbki morskiej, wyciągniętej z wody, z dna morskiego. I taką gąbkę, kawałek takiej gąbki nabijano, nadziewano na patyk, na taki kij i tym się wycierano. No i to było wielokrotnego użytku. Trzymano to dla też oczyszczenia, dla zabicia bakterii, być może też dla efektywniejszego czyszczenia w wodzie morskiej, tam gdzie było dość blisko do morza, no gdzie dalej to wody z dodatkiem soli czy z dodatkiem octu. No i tym się tacy ludzie, no pewnie to jakiś czas zmieniano, raz na tydzień może, no, nową taką, nowy kij z gąbką, jak już tamten był cały, tamta gąbka na poprzednim była cała brązowa. Ale Brutusie, możesz mi skończyłeś już używać tego xylospongium, możesz mi podać, bo też potrzebuję. Siedząc na sąsiednim sedesie, można było tak powiedzieć. Seneka, żyjący w pierwszym wieku, w połowie tegoż pierwszego wieku naszej ery, odnotowuje, że pewien germański gladiator, zapewne niewolnik, jak to duża część gladiatorów, popełnił samobójstwo przy użyciu xylospongium. Poszedł mianowicie do latryny, zapewne pod pretekstem, że chce z niej skorzystać. I czy wy byście popełnili samobójstwo? No, los takiego niewolnika, gladiatora był dość marny, bo wyobraźcie sobie, że musicie walczyć co jakiś tam czas, w miarę regularnie, w miarę często, aż was przeciwnik w końcu zabije, aż traficie na takiego, że w walce z nim stracicie życie i będzie to dość brutalne. No a wcześniej zabijecie tych, których zdołacie zabić, przeciwników. No i też sami z takiej walki wyjdziecie poturbowani mocno. Możecie odmówić, nie walczyć, ale wtedy czeka was bicie, głodzenie, być może jakieś tortury, tak? No więc tak czy tak źle, tak? Tak czy tak jest to bardzo nędzny los, gdy zostaniecie schwytani jako być może wróg w walce, być może gdzieś tam Rzymianie podbijając jakieś tereny germańskie, no akurat tego nie zabili, stwierdzili, o silny jest, fajnie wygląda, on się będzie nadawał na gladiatora, on będzie jako niewolnik walczył na arenach ku naszej uciesze. No więc takiego pokonanego Germana sobie trzymali i nie tylko Germana, no ale ten akurat był Germaninem i poszedł do właśnie tej latryny i tam sobie taki kij od xylospongium wprowadził, no nie, nie do odbytu, wprowadził przez usta do przełyku, aż się udusił. No wymaga to pewnej determinacji, pewnej takiej chęci popełnienia samobójstwa większej niż to, co jest alternatywą, czyli dalszy udział w takich walkach przymusowy. Tak, taka historia. Słuchajcie, czego jeszcze używano przed papierem toaletowym? Więc oprócz muszli używano czasem łupin z kokosa. No kokos, twardy orzech do zgryzienia, tak? No i nie tylko do zgryzienia, jak widać. One rosną sobie przeważnie w przybrzeżnych strefach też, więc są alternatywą dla muszli. Eskimosi używali często mchu, czy też po prostu śniegu. Psy czasem wycierają się śniegiem, tak? Ale no nie używają do tego celu łap, bo nie mają chwytnych, ale sobie tak saneczkują, to taki czasownik jest. Wełna też przez bogatszych, co bywa używana, oraz przez wikingów i przez bogatszych Greków, a mniej bogaci używali gliny, kawałków gliny. No i tak, potem już w XVIII wieku, kiedy się, wczesnym XVIII wiek, to jest upowszechnienie się druku na tyle, że zaczęto wydawać gazety i sprzedawać, więc używano gazet starych, czy też starych egzemplarzy książek, że już było nowsze wydanie i już się miało łatwo dostępne, albo już się przeczytało. To już nie były czasy, kiedy za jedną książkę można było kupić wieś, tak jak kilkaset lat wcześniej. To były czasy powszechności, już w miarę powszechności papieru, więc go też do tego celu używano, chociaż nie był do tego celu jeszcze produkowany specjalnie, no poza Chinami. Natomiast no ulotki też, tak, oprócz książek i starych gazet. Potem zaczęto produkować rolki, bo wcześniej produkowano stosy takiego papieru, tak jak dzisiaj mamy takie chusteczki higieniczne w pudełkach, złożone jakoś tam wymyślnie. Tak kiedyś papier toaletowy produkowano, jak już zaczęto go produkować na ten cel, właśnie w takiej formie. No i forma rolek też była alternatywna, natomiast jest fajną rzeczą taką, że można go odrywać porcjami, czyli że on jest perforowany i to jest nawet opatentowane, to znaczy ten patent już nie trzeba płacić już opłat licencyjnych, bo to jest bardzo stary patent z 1871 roku. Perforowany papier toaletowy w rolkach, opatentowany przez Seta Wheelera, szefa właściciela takiej firmy, Albany Perforated Wrapping Paper Company, z siedzibą w Albany, stolicy stanu Nowy Jork. I on właśnie, no, nazwa, że Perforated Wrapping Paper Company, czyli że produkowali perforowany, czyli z takim dziurkami, wzdłuż których można go rwać, wzdłuż których się dobrze rwie, dobrze się dzieli na porcje. Papier wrapping paper, czyli początkowo oni produkowali papier do zawijania, to był ich główny produkt w nazwie będący. No, a zaczęli też produkować toaletowy. No i z historii tegoż wynalazku, czyli papieru toaletowego, wam jeszcze powiem pewne fakty. Mianowicie w 1935 roku Northern Tissue, taka firma, wynalazła papier toaletowy bez drzazg. Taki proces produkcji papieru, bo wcześniejsze te, na przykład jak stare książki sprzed tego roku, na przykład weźmiecie, to zobaczycie, że strony w tych książkach wręcz zawierają w sobie drzazgi, zawierają w sobie kawałki drewna. Ten papier jest inny. Słuchajcie, dzwoni słuchacz. Ja nie wiem, co nam powie, ale odbierzemy. Witam cię, słuchaczu. Co sądzisz o tym, że 80 milionów ton fekaliów wpłynęło do Bałtyku po niedawnej awarii oczyszczalni w Gdańsku?
Myślę, że jak zwykle ktoś czegoś nie dopilnował. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I myślę, że to jest na pewno jakoś związane z aparatem państwowym.
Oczywiście.
A dlaczego tak myślę, to powiem ci na innym przykładzie. Na innym przykładzie, którego pewni ludzie nie rozumieją i nawet nie mają ochoty się zapytać, że tak powiem, osób wewnątrz. I to bardzo się wiąże z sedesami i wiąże się z aparatem państwowym i wiąże się z czymś takim jak nieodpłatne korzystanie z pewnych publicznych usług. Jakieś 2 lata temu w wielu miejscowościach w Wielkopolsce, w tym także w miejscowościach pod Warszawą, zrobiono pewien myk, który nikt, kto, że tak powiem, często nie podróżuje kolejami, nie zauważył. Ja podróżuję dosyć często, znaczy, no, ciężko to powiedzieć, że jakoś bardzo często, tak, ale na tyle często, że zainteresował mnie pewien fakt, mianowicie zainteresował mnie fakt tego, że do publicznych przychodków zlokalizowanych właśnie w okolicach dworców przestali być wpuszczani, czy w ogóle w niektóre rejony tych dworców przestali być wpuszczani ludzie bezdomni. I głosy, że tak powiem, ze strony spotkanych przeze mnie osób w różnych okolicznościach pojawiały się takie, że ale to zaraz, chwileczkę, tak, to nie są ludzie, tak, to będziemy ich traktować jak zwierzęta, tak, to oni mają nie być tutaj wpuszczani, no to pójdą gdzieś i załatwią się do piaskownicy, prawda, w której ja wychowuję swoje dzieci, tak. No i to jest jakby stopień niezrozumienia wynikający z jakichś skojarzeń, domysłów, które się budują w ich głowach. Nawet nie mają tej odwagi, żeby zapytać się właściwych ludzi, ale dlaczego tak w ogóle się stało? Ano dlatego się tak stało, że w pewnym momencie się okazało, że w takich miejscach dochodzi do wielu zakażeń chorobami zakaźnymi. I nie tylko. Że po prostu bardzo łatwo złapać, że tak powiem, syfa od, nazywając to delikatnie, aczkolwiek pejoratywnie, kloszarda, który ma problem ze zachowaniem swojej higieny, no, z wiadomych przyczyn, tak? Tyle lat musiało minąć, żeby ktoś w sektorze publicznym, w tym, za przeproszeniem, zasranym sektorze publicznym, doszedł do prostego wniosku, że zamiast, że tak powiem, z naszych składek, do których de facto jesteśmy zmuszani, tak, opłacać kolejne zachorowania, to wystarczy pobierać niskie opłaty, tak? Wystarczy pobierać niskie opłaty i zakładać, zakładać, że ten człowiek, który będzie w stanie wydać tam powiedzmy w okolicach 3 zł, tak, to on również te 3 zł będzie w stanie poświęcić na to, żeby zakupić sobie chociażby mydło. Takich sytuacji nie obserwujemy w sektorze prywatnym. To jest świetny, że tak powiem, świetny przykład tego, czym może się skończyć w przyszłości w cudzysłowie darmowe świadczenie pewnych usług. Taki skutek uboczny zupełnie poza finansowy, z którego skutkami będziemy mieli do czynienia po latach, tak? I ktoś zauważy, że hej, ale tutaj coś się tutaj wydarzyło, nie? Coś się tutaj wydarzyło, dlatego że to było za free, tak? Dlatego, że ta usługa była zupełnie za darmo i do tej usługi przyczepili się jacyś ludzie, którzy spowodowali właśnie takie, a nie inne skutki. Na podsumowanie, w tonie zupełnie kapitalistycznym powiem, że darmowy kibel to zły kibel. Dziękuję bardzo.
Dzięki, Blacha, za tę wypowiedź. No a my kontynuujemy. Tak więc chodziła na przykład taka informacja, podają ją w książce The Fall of Berlin, czyli upadek Berlina, o zdobyciu Berlina przez aliantów pod koniec II wojny światowej, Fisher i Reed w książce z 1993 roku, że Niemcy tego wynalazku nie znali i tam ten papier był tak szorstki, tak najeżony drzazgami podczas wojny, że Niemcy woleli używać miesięcznika, starych jakichś numerów stron z miesięcznika Völkischer Beobachter, czyli oficjalnego pisma Narodowej Socjalistycznej Partii Pracy, żeby właśnie się tym podcierać. Jest, słuchajcie, wielka dyskusja, a to o wielkiej dyskusji może za chwilę. Najpierw jeszcze parę faktów historycznych. Więc w 1942 roku St. Andrew's Paper Mill w Anglii zaczął produkować pierwszy taki miękki papier, który się składał z dwóch warstw, czyli warstwowość doszła do cech papieru toaletowego. Northern Tissue, firma już wspomniana, w 1954 wprowadziła kolorowy papier toaletowy, a w 1964 Charmin zaczął produkować, no co prawda jednowarstwowy, ale za to perfumowany masowo, nie tak jak w Chinach, że dla cesarza, może tam jeszcze dla jakichś dostojników, tylko po prostu masowo. No dzisiaj taki też łatwo znaleźć na półkach. Natomiast w 1973 Johnny Carson przeczytał artykuł, to był komik, i sobie zrobił kilka żartów z tego artykułu, przeczytał publiczności artykuł na temat tego, że jest niedobór papieru toaletowego, że ciężko kupić, no gdzieś tam, lokalnie pewnie, i to chodziło bardziej o takie zakupy hurtowe, przemysłowe do celów, no nie wiem, przez firmy. No ale oczywiście ludzie zaczęli masowo w panice kupować papier toaletowy, przez co rzeczywiście go zaczęło gdzieniegdzie brakować. No więc to była taka samospełniająca się przepowiednia. Słuchajcie, wielka debata się toczy też od czasu wynalezienia papieru toaletowego w rolkach. Stare zdjęcia, czy choćby rysunki z tego patentu Willera pokazują, że papier toaletowy w rolce przy ścianie, którego oś tego podajnika, tak, jest równoległa do ściany i poziomo położona, i papier w związku z tym może zwisać i rozwijać się albo od strony bliższej ściany, albo od strony dalszej ściany. Czyli patrząc się w stronę ściany, mając przed sobą ten papier, to widzimy albo z przodu mamy koniec, albo z tyłu, za rolką. No i która forma jest lepsza? No i badania pokazują, że generalnie większość ludzi woli, kiedy ten koniec, za który można chwycić i urwać sobie kawałek papieru, jest z przodu. Aczkolwiek są tacy, co wolą z tyłu. I niektórych to wkurza, że jest inaczej, niż by woleli. Kobiety, niektóre badania pokazują, że częściej są to kobiety, które wolą, żeby był z tyłu, chociaż Dla starszych kobiet jest to i mężczyzn jest to odwrotnie, przynajmniej w Stanach, jak pokazuje inne badanie. No i są pewne wady i zalety. Jest to długo tocząca się dyskusja. Ma swoją nawet odrębną stronę w Wikipedii w kilku językach. No i są argumenty i wiele ludzi, w tym sławne osoby się o tym wypowiadają. No, dla mnie takim argumentem, bo oczywiście też o tym kiedyś myślałem, bo widziałem różne też przykłady. Czasem się zdarzyło mi trafić na ten rzadziej spotykany wariant, czyli że do ściany. Że od ściany jest o tyle lepiej, że się nie dotknie tam ściany czy spodu papieru. No mniej trzeba tutaj się nadotykać różnych rzeczy tymi rękami, które jeszcze no, nie są umyte, tak? No więc mniejsze jest ryzyko przeniesienia jakichś bakterii czy czegokolwiek. Tak, natomiast, no i też łatwiej, no bo gdzie tam będę szukał, czy tam jest odwinięte, czy tam wisi, czy może nie, czy trzeba przekręcić, zrobić tam choćby pół obrotu tą rolką, żeby zaczęło wisieć. A jak z przodu to od razu wszystko widać. Ale okazuje się, że jest wiele innych argumentów, na przykład, że w hotelach, czy na statkach, czy w innych miejscach właśnie takich często, zwłaszcza po sprzątaniu, że widać, żeby było widać, że tam jest było sprzątane, to zostawiają jakoś specjalnie zwinięty, złożony w trójkącik czy w jakiś inny kształt, jakieś origami zrobione z tego ostatniego listka czy ostatnich paru listków tego papieru. No co widać wtedy, kiedy jest on wiszący z przodu. Widać też logo producenta czy jakieś inne nadruki. Zwykle są robione tak, żeby je było widać wtedy, kiedy on wisi no właśnie do przodu. Mniejsze jest ryzyko, że nam zwierzak, kot czy niemowlę rozwinie taki papier. To z kolei jest zaleta dla wieszania w drugą stronę. Też zdaniem niektórych no, nie widać końca, czyli jest to jakaś taka jednolita rolka, więc jest to estetycznie może ładniejsze, kiedy nie aż coś tutaj zwisa, tak? Tylko jest to rolka i to my musimy sobie, to jest warte tej dodatkowej roboty, żeby tam sięgnąć, rozwinąć z tyłu i urwać w mniej wygodny sposób. Też zaletą ponoć tej pozycji rolki papieru toaletowego jest to, że w samochodzie, na przykład w jakimś kamperze, jak on jest, czy w zwykłym budynku, ale w miejscu, gdzie bywają trzęsienia ziemi, no to on ma mniejszą szansę, że się rozwinie przypadkowo. Jak trzęsie. Tak, no i powiem też o tym, że w szwedzkiej telewizji państwowej jest Minimello, taki program dla dzieci, gdzie dzieci mogą wysyłać jakieś figurki, jakieś takie postaci, pacynki, czy jakby to nazwać. Nie, no pacynki to może nie, bo to są takie, co na rękę się zakłada. Ale lalki, pajacyki, zrobione z rolki papieru toaletowego. I jest konkurs, jest głosowanie, jest jury i ktoś wygrywa, tak. Ktoś wygrywa konkurs na najładniejszego ludzika zrobionego z papieru toaletowego. No i na koniec rzecz taka współczesna bardzo, a nawet futurystyczna. Oczywiście oprócz papieru można używać też innych rzeczy podobnych do papieru, na przykład produkują takie 100% z celulozy, bez żadnych zapachów, bez żadnych dodatków, bez żadnych alergie wywołujących substancji. Papier toaletowy, w cudzysłowie papier, bo to nie jest papier, to jest celuloza, bardziej jak bawełna, jak kawałek gazy, w pigułce. To jest silniejsze od zwykłego papieru. Może służyć też do innych celów, do których służy kawałek gazy, do może przefiltrowania wody z jakichś tam najgrubszych odpadków przed zawiesiny rzeczy w niej przed jej ugotowaniem, do wytarcia się po prostu, nie wiem, po twarzy, czy wyczyszczenia czegoś. No, ale również i do tego celu, o którym dzisiaj mowa. Zajmuje to tyle, co tabletka. No, taka trochę większa, taka powiedzmy tabletka musująca. O. I wiele takich można wpakować do takiej tubki na przykład, albo w worku mieć i można mieć zapas na tydzień zajmujący jedną taką tubkę, a nie wozić ze sobą kilka rolek papieru. Nawet te rolki, jeżeli się wyjmie tą tekturkę z środka i się ją zniecie, to jednak zajmuje to wiele miejsca. No więc myślę, że duży plus dla różnego rodzaju turystów pieszych, rowerzystów, ludzi ćwiczących survival, czy też prepersów, no bo można mniej ważący, ale też mniej zajmujący przede wszystkim miejsca, poręczniejszy dużo taki zapas sobie ze sobą nosić. W jaki sposób się go używa? Taką zwiniętą w tabletkę, w taki mały cylinder, walec, kawałek gazy wrzucamy do wody, zanurzamy w wodzie, nawet na chwilkę wystarczy zanurzyć w wodzie i on się wtedy rozwija i jest wilgotny. No im więcej tej wilgoci, tym jest skuteczniejszy w czyszczeniu, ale nie musi wcale tej wody być dużo i można się nim, no lepiej sobie rozwinąć jeden, czy jak się potrzebuje więcej niż jeden, to parę, ale jak już się ma praktykę, to mówią, że wystarczy jeden, ci, którzy tego używali. No, rozwinąć sobie to najpierw namoczyć w tej wodzie i pozwolić się temu rozwinąć, a potem przystąpić do czynności, a potem po czynności użyć. Tak więc to wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. A, nie połykajcie, bo jak się Wam rozwinie w przełyku, no to skończycie tak jak ten gladiator germański być może. Mówił do Was Bite Eater w dzisiejszym odcinku poświęconym temu, jak wyczyścić część ciała, którą się wydala w postaci stałej, tudzież gazowej, ale mówimy głównie o stałej, produkty przemiany materii. I jak to robiono, gdy ludzie zaczęli to robić i w jaki sposób ewoluowała ta czynność i przybory do niej służące. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć, dobrej nocy.